Że właśnie to jest taki temat marketingowy, ale jeśli potraktować ten temat, który został zaproponowany, że chrześcijanin ma się czego bać, wynika z tego, że niech się nie ma czego bać. Może jeszcze najpierw takie uwagi wstępne. To znaczy plan tego naszego spotkania, tak sobie wyobrażam, że powiem to, co przygotowałem, to, co, czym się chciałem tutaj z Państwem podzielić. Myślę, że w trakcie może jakiś nawiążemy dialog. Ja tak lubię mówić, żeby trochę gdzieś tam nawiązywać dialog. I później ewentualnie byłby czas na jakieś pytania. To jest taka tematyka, że tak naprawdę bardzo szeroki zakres jest tych zagadnień różnych, bo jeśli mówimy sobie o tych zagrożeniach duchowych, to jest takie hasło, które dzisiaj się często pojawia, to rzeczywiście w zasadzie wszystko może być zagrożeniem duchowym. Są nawet takie katalogi specjalne, czego ja po prostu nie znoszę i jeszcze za chwilkę o tym powiem. I myślę, że w ogóle jest tak, że właśnie nie wiem, z jakimi też Państwo przyszli oczekiwaniami tutaj. Ja bym bardziej tak chciał to spotkanie przeprowadzić, żeby właśnie nie, tak używając takiego porównania, nie dawać ryby, tylko wędkę. To znaczy, że żeby to, co sobie tu powiemy, trochę wprowadzenie do kilku pojęć, będziemy trochę na pojęciach operować, mam nadzieję, że damy radę, że to Państwu pozwoli, jeśli się będziecie stykali z jakimiś takimi problemami, jakimiś zagrożeniami, nazwijmy to, sami to ocenić. I też konsekwencje, ponieważ jest w tym tytule, że to było dla rodziców, no w kontekście waszego też wychowania i tego dla rodziców, z tego, co jest jakby ważne z perspektywy właśnie rodzica. Więc nie chciałbym tutaj robić jakichś katalogów, co jest dobre, co jest złe, co nie znaczy, że uchylam się odpowiedzi, żeby stawiać pewne granice tam, gdzie to jest możliwe. To jak najbardziej o tym będziemy mówić. Troszkę chciałbym zaprosić do takiego myślenia na taki temat. Zgodnie z taką maksymą mojej znajomej, która jest wykładowcą akademickim i mówi tak, że bardzo mi się podoba to stwierdzenie, kiedyś powiedziała, że chrześcijanin dzisiaj nie może sobie pozwolić na głupotę czy na niewiedzę. Myślę, że takie są czasy, że wszyscy potrzebujemy bardzo, ja też mówię ze swojego doświadczenia, konkretnej wiedzy w różnych sferach, tam gdzie żyjemy, tam czym się zajmujemy, po to, żeby właśnie jakoś się w tej kulturze współczesnej odnaleźć. Problemem jest to, że czasami jest rzeczywiście tak, że trochę się upraszcza pewne odpowiedzi, zwłaszcza w tym temacie. Podam od razu taki przykład, może Państwo słyszeli coś takiego jak Hello Kitty, te zabaweczki, prawda? No i to jest bardzo dobry przykład tego, jak można upraszczać. Tak naprawdę jak pytałem się różnych osób, to nikt w gruncie rzeczy nie sprawdził, co za tym stoi. Czy ta wersja tej historii, która była z tym związana, czy ona jest w ogóle wiarygodna, że tata, którego córka chorowała, powiedział, że właśnie tam odda, no, że tam jakiś pakt z diabłem zawiąże, jeśli ona wyzdrowieje, to no, nie wiem, czy ktoś to w ogóle sprawdził. Coś takiego i potem jakby taka historia, takie tłumaczenie jest powtarzane, jest przenoszone i potem następuje coś takiego, że wszyscy tego szukają, tutaj jakieś gadżety i tak dalej i następuje trochę taka bardzo lękowe podejście. Raczej mi się wydaje, że w kontekście tego i tu od razu chciałbym takie pytanie postawić, bo czasami jest dobrze postawione pytanie, mi się wydaje, że czasem jest nawet ważniejsze od odpowiedzi, którą próbujemy dawać. Pytanie bardzo proste. W jaki sposób ta zabaweczka, nawet jeśli ta historia byłaby prawdziwa, mogłaby negatywnie wpływać na nasze życie, zwłaszcza na nasze życie z Panem Bogiem, moje czy mojego dziecka? Prawda? Takie proste pytanie. Trzeba by było pomyśleć, w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć. Czasami te uproszczenia jakby no, mają takie absurdalne formy. Pamiętam, jak ja pracuję w ogóle w Ośrodku Informacji o Sektach tutaj w klasztorze gdzie ludzie też o takie rzeczy bardzo, bardzo często pytają. Pamiętam jakiś czas temu taką sytuację, kiedy rozmawiałem z jedną osobą, która pytała o to, czy no właśnie, że kupiła jakąś wycieraczkę i na niej jest odwrócony krzyż, czy to jest zagrożeniem duchowym, czy coś mi się może stać. No, co ja, broń Boże, nie żartobliwie, powiedziałem, proszę odwrócić wycieraczkę do góry nogami. No i ona powiedziała, no rzeczywiście o tym nie pomyślałam. To pokazuje, że czasami do takiego stopnia dochodzi kuriozalność, jakby takiego podejścia lękowego do tej kwestii zagrożeń duchowych, że wszędzie to widzimy, każdy gadżet, emblemat, boimy się po prostu tego. Jest tak, to jeszcze takie uwagi wstępne, że jest rzeczywiście dużo takich problemów dzisiaj, takich zjawisk, na które trudno dać jednoznaczną odpowiedź, zamknąć ją w jednym zdaniu, tak jakbyśmy chcieli. I tak niestety ja mam też takie doświadczenie, że jako księdza, czy jako tutaj osoba, która jest w ośrodku, ludzie pytają i chcą, żebym ja dał odpowiedź w jednym zdaniu. Czy chrześcijanin może ćwiczyć sztuki walki? Czy moje dziecko może w to grać? Czy można ćwiczyć jogę? I wiele, wiele innych pytań. I najlepiej, żeby prosto w jednym zdaniu zamknąć odpowiedź. Oczywiście, jako ludzie wierzący, warto, żebyśmy jasno dobro od zła oddzielali, żebyśmy raz jasno rysowali granice, ale jest cały szereg zjawisk i problemów, na które nie da się dać prostej odpowiedzi, zamknąć jej w jednym zdaniu. Ale proszę Ojcze, czy to jest sekta? Dobrze, ale o co chodzi? Ale nie, nie, nie. Ale czy to jest sekta? Czy mój syn jest w sekcie? I to jest mniej więcej taka rozmowa. To jakby zadać sobie pytanie, czy próbować odpowiedzieć na pytanie, czy można pić kawę, czy nie. Można pić kawę, czy nie można? No to zależy. Zależy jaką kawę, zależy jak kto ma zdrowie, jakie ma ciśnienie, jakie ma problemy żołądkowe, czy pije 5 kaw dziennie, czy 1, czy 10, prawda? No taki banalny przykład, ale już pokazuje, że odpowiedź na to pytanie rozsądnie jest zacząć w taki sposób, to zależy, prawda? Teraz tak, jeśli chodzi o samo to pojęcie, które się pojawia też w tytule naszego spotkania, właśnie tych zagrożeń duchowych, to ono jest w takim właśnie potocznym rozumieniu, bardzo często się pojawia i troszeczkę mam wrażenie, że jest nadużywane, zwłaszcza w pewnych środowiskach, takich na przykład, które są związane z grupami niekiedy charyzmatycznymi, w pewnych takich kręgach, czy w kręgach tych osób, które właśnie, nie wiem, gdzieś tam jeżdżą na jakieś rekolekcje, czy czytają miesięcznik Egzorcysta. Tutaj naprawdę z jednej strony bardzo dużo dobrego zostało zrobione, pewne uczulenie ludzi na taką tematykę, ale z drugiej poszło to czasami w taką przesadę. Kiedyś w Polsce no, nie było takiej świadomości takich zagrożeń. Nie wiem, czy ci z Państwa, którzy pamiętają jeszcze czas, kiedy Harris, taki był uzdrowiciel, przyjeżdżał do Polski. I właśnie wtedy nikt nie mówił o czymś takim jak magia, okultyzm, jakieś takie zagrożenia. I wszyscy go przyjmowali także w kościołach z otwartymi ramionami. Dopiero później się okazało, że być może to, co on proponuje, to w jaki sposób on praktykuje, jak leczy, w cudzysłowie, jest to niejednoznaczne. Potem się okazało, że jest bardzo dwuznaczne i że, prawda, ale wtedy o tym nikt jeszcze nie mówił i nie słyszał. Ja bym najpierw chciał, teraz już przechodząc krok dalej, chciałbym, zanim sobie powiemy o tych zagrożeniach bardzo konkretnie, chciałbym powiedzieć najpierw kilka zdań na temat takiej, tak bym powiedział, tak sobie to sformułowałem, takiej panoramy czy mapy świata religijno-duchowego, w którym żyjemy. Żeby sobie takich kilka elementów ponazywać, bo wydaje mi się, że bez tej mapy trudno jest w ogóle o tym powiedzieć. Więc po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żyjemy w takich czasach, że trochę ten świat duchowo-religijny jest jak taki religijny właśnie supermarket. Tak jak chodzimy do supermarketu, promocja w Lidlu, teraz wiem, że tam się gdzieś zabijają, czy w innym markecie. Jedziemy do Tesco, czy do innego marketu, wrzucamy do koszyka bardzo dużo produktów różnych, promocje, niepromocje. I coś takiego jest też w sferze religijno-duchowej. To znaczy współczesny człowiek, tak też socjologowie to opisują, to jest trochę taki nomad, który idzie sobie do takiego religijnego supermarketu i wrzuca do koszyka te produkty, które mu pasują. Prawda? Tylko, że to się, uwaga, to się dokonuje w sferze religijno-duchowej. I teraz, o ile pójście do marketu i podrzucanie produktów w zasadzie niczym tam wielkim nie skutkuje, jak zrobimy sobie tak w świecie mojej religii, no to okazuje się, że jest problem, bo są elementy, które są sprzeczne ze sobą. Czyli ja wrzucam do koszyka na przykład tutaj teorię reinkarnacji, tutaj tarota, tutaj inne rzeczy i robi się coś takiego, co się opisuje jako prywatna religia. Komponuje sobie sam własną religię. I proszę zobaczyć, że to jest bardzo charakterystyczne dla współczesnego człowieka, który ma swoje wierzenie. On deklaruje się, że jestem, załóżmy, katolikiem czy chrześcijaninem, ale w gruncie rzeczy on ma trochę swoją postać wiary. To podoba mi się takie określenie ale katolicyzm. Jestem na przykład katolikiem, ale tego czy tamtego nie akceptuję. To jest bardzo klasyczna postawa, nie tylko jeśli chodzi o sferę moralną, prawda, że tutaj się deklaruję jako wierzący, a to czy tamto nie akceptuję tego. A więc robimy sobie taki religijny koktajl albo taką religijną sałatkę, i tylko że ona jest niestrawna, bo jeśli wrzucimy zasmażkę, kapustę, ziemniaki, nutellę i jeszcze parę innych rzeczy, to jest niestrawne. I niestety to jest niestrawne dla człowieka. I proszę zobaczyć, i to bym bardzo podkreślił, że nośnikiem takich treści dzisiaj jest kultura. I tu no, Państwo jako rodzice, pewnie w większości czy wszyscy, a w każdym razie jako osoby też wierzące, no, warto, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że ta kultura, ona niesie różne treści, także takie treści, które są antychrześcijańskie. To jest jakby, mówię, taki banał, ale to ma przełożenie na takie nasze życie codzienne, także na wychowanie. Pewnie Państwo się już z tym spotykają, że jest kwestia gier, jest kwestia tego, co jest w telewizji, jest kwestia tego, co dzieci czytają, prawda? Albo z czym sami my się spotykamy. I to jest rzeczywiście tak, że to bardzo mocno, zwłaszcza ta, jeśli chodzi o okultyzm, o magię, to takim świetnym nośnikiem dla nich, w cudzysłowie, jest właśnie kultura. Zwłaszcza na przykład taka popkultura. Jak na przykład też miałem takie spotkanie właśnie tydzień temu w Rejsie z młodzieżą i przed tym spotkaniem oglądałem sobie taki wideoklip, no czasami trzeba takie rzeczy oglądać, takiej grupy, która się nazywa Behemoth, która jest grupą, no Nergal, prawda, Nergal i Behemoth, grupą, która jest jednoznacznie satanistyczna w treściach, które głoszą i tak dalej. Ale teraz proszę zobaczyć, że to, w jaki sposób oni się sprzedają, ma nieprawdopodobną siłę oddziaływania. Jeśli chodzi o muzykę dla młodego człowieka, jeśli chodzi o przekaz takiej formy, ma niesamowitą siłę. Jest taki wideoklip, który oglądałem z jednej z piosenek, gdzie po prostu, oczywiście jest przemoc, są treści satanistyczne, ale on jest tak skomponowany, że w zasadzie to jest taka jakby ścieżka trochę inicjacji, takiego przejścia, która od jednej sceny przez drugą, aż do takiego finału, który jest bardzo bluźnierczy. Natomiast w warstwie też formy on ma nieprawdopodobną siłę oddziaływania. Jest świetnie zrobiony i na przykład dla człowieka, zwłaszcza takiego młodego, myślę, że ma niesamowitą siłę, żeby oddziaływać. Poprzez psychikę, zmysły, uczucia, prawda? Wiadomo, że muzyka jest takim nośnikiem, że w warstwie tej psychicznej człowieka niesamowicie mocno uderza. To już Arystoteles o tym mówił. I to jakby musimy sobie z tego zdawać sprawę. Więc tutaj nam się otwiera od razu pole do refleksji, do dyskusji. Jeśli dziecko, no właśnie, mniejsze lub większe, z czymś się spotyka, no to wiadomo, że w tej sferze zmysłowej, psychicznej, wyobraźni niesamowicie to może oddziaływać na nie. Tu oczywiście można by różne przykłady też podawać. Ja zawsze, zwłaszcza z młodzieżą, lubiłem dyskutować na temat Harry'ego Pottera. Ale to może na razie zostawię na boku, bo już widzę, że i tak się rozgadałem. Także tutaj sygnalizuję problem magii. Może później, jak będzie chwilka czasu, ja powiem, jaka jest różnica między magią a religią. Natomiast magia rzeczywiście, nawet mówi się o tym, jest taki włoski socjolog Massimo Introvigne, który zresztą napisał teraz taką, znaczy nie teraz, ale wydane zostało po polsku taki book 600 stron o satanizmie. On napisał taką książkę o powrocie magii, którą też Wam wydało. Ja będę takie wtręty dawał bibliograficzne, jakby ktoś chciał sobie coś zapamiętać czy zapisać. I on mówi o czymś takim, że właśnie magia wraca, że w Europie mamy zjawisko powrotu magii. O ile kiedyś była magia praktykowana indywidualnie, to teraz wraca poprzez nowe ruchy magiczne. No bo to jest tak, że jak ja jakiś sam zrobię rytuał, to on nie ma takiej siły oddziaływania, ale jak zrobimy, na przykład były takie rytuały, jakiś rytuał celtycki, gdzie kilka tysięcy ludzi jednocześnie przez internet, przez Skype'a się łączy, no to wyzwolimy większą energię, większą siłę, prawda? A więc powrót magii i to widać. To też widać. Może w Polsce mniej, ale na przykład zachód Europy, różne takie miejsca, zresztą w Polsce myślę też na przykład w sferze takiej znowu też pewnego produktu do sprzedania, prawda? Że się sprzedaje talizmany, amulety, że można sobie zamówić klątwę za pieniądze, takie różne rzeczy, prawda? Teraz jeszcze tylko takie dwa słowa, tak trochę otwieram nawias o tej kulturze, bo to mi się wydaje, że jest coś, co jest chyba niesłychanie ważne. Kultura, czyli taki, no to ja bym powiedział tak najprościej, nie wdając się w jakieś definicje, to co nas otacza, jakiś system znaków, kultura, czyli jakieś komunikowanie. I teraz tutaj jest ważne jakby na ile my to rozumiemy, na ile komunikujemy to, zwłaszcza na przykład w kościele czy w rodzinie, na ile na przykład dzieci są wtajemniczane właśnie religijnie też, na ile my to umiemy robić. Tu jeden z naszych ojców, ojciec Kłoczowski, który jest filozofem religii, genialnie kiedyś powiedział takie zdanie, że Kościół naucza, a nie wtajemnicza. To jest, mi się wydaje, bardzo, nie, bardzo mądre zdanie, które pokazuje też, w czym mamy problem na przykład w Kościele. Kościół naucza często, niestety, ale brakuje wtajemniczenia w wiary, wtajemniczenia w tajemnicy, w misterium. Nas, dla nas dorosłych, ale także dla naszych dzieci. Pytanie, jak to robić? Tutaj jest taki, ostatnio czytałem fajny artykuł i bardzo polecam w ogóle tą książkę. Tego nie ma w tej książce, ale mogę to posłać. Tylko Bóg wie, czy istnieje teologia dziecięca. Takie rzeczy powinny dostawać najlepsze nagrody i powinny być na pierwszych stronach Onetów i tak dalej. To jest genialna książka. Nie waham się tego. Ja ją puszczę. To jest, może powiem, bo to warto, że to jest taka rodzinka, ja ich trochę znam, która mieszka tam od jakiegoś czasu, już tam taki dom, trochę podupadły, kupili gdzieś tam godzinę drogi od Krakowa. Tam po prostu wiedzą wiejskie życie. On jest doktorem religioznawca, ona jest religioznawca, ona jest teologiem, mają chyba w tym momencie piątkę dzieci. Żyją prosto, żyją z Panem Bogiem, żyją w rodzinie, ale jednocześnie też jakoś trochę mają takich różnych pomysłów właśnie tam na wychowanie dzieci. I ta książka troszeczkę się w to wpisuje. To znaczy ten Tomek kiedyś pisał takiego bloga i zapisywał takie obserwacje swoich malutkich córek, co one mówiły o wierze, o Panu Bogu. On zapisał jakąś historyjkę, jakieś genialnych intuicji, a potem to jeszcze obrabiał, dopisywał jakiś komentarz. I wyszła z tego taka, potem ktoś to powiedział, to może to wydajmy, tam jest jakieś tam kolorowanki na końcu i coś kobie, i on między innymi, jak ostatnio czytałem jakiś jego właśnie artykuł, ponieważ on jest też wykładowcą akademickim, trochę o tych rzeczach mówi, no to właśnie też taki generalnie daje postulat więcej kultury religijnej. Proszę zobaczyć, czym my mamy problem. Mamy problem taki, że czasami idzie nam dużo pary na walkę z czymś. Mamy Halloween, no to walczymy z Halloween, zabraniamy Halloween. Okej. To jest, wiadomo, ma korzenie pogańskie jak najbardziej, powinniśmy o tym jasno mówić. Ale co my mamy w zamian? Czy my dajemy coś w zamian? To jest pytanie kluczowe, prawda? Czyli my nie możemy się jako chrześcijanie, jako rodzice bać kultury, bo w tej kulturze żyjemy, tak jak pierwsi chrześcijanie się też nie bali, a raczej mieć poczucie swojej tożsamości i pytanie jest, czy nasze chrześcijaństwo ma moc kulturotwórczą. Prawda? Możemy znowu ładować Harry'ego Pottera, ale pokażmy, jaki jest piękno fenomen Lewisa, Tolkiena i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy teraz powstają takie dzieła, które rzeczywiście tą wiarę gdzieś przeniosą dalej. I ja tak też rozumiem na przykład wezwanie papieża Franciszka, który cały czas mówi, wyjdźcie. Wyjdźcie do ludzi. Tak, w taki też sposób wyjdźcie, wejdźcie w kulturę. Tam bądźcie, tam róbcie. Jak ktoś jest plastykiem, niech maluje. Jak ktoś jest, ma inne zdolności, niech się tym dzieli. Wyjdźcie. My trochę, także my tutaj niestety, Dominikanie, jesteśmy troszkę tutaj zamknięci. Super, jest dużo ludzi, ale my mamy wychodzić. I tutaj też taka uwaga w kontekście kultury, co myślę, że też jest ściśle związana z naszym tematem, to jest kwestia takiej manipulacji, przedefiniowania pewnych pojęć. Proszę zobaczyć, że to się dzieje w sferze kultury, na przykład w jakichś powieściach, filmach, że pewne pojęcia nagle delikatnie zmieniają swoją zawartość. Że na przykład taki drobiazg, że kiedyś się mówiło o magu czy o czarowniku, a teraz taki drobiazg na przykład jest czarodziej. To taka niewinna zmiana, mówiąc mądrze, semantyczna, na poziomie języka. Nie ma czarownika, czarownik jest zły. Czarodziej jest dobry. Albo proszę zobaczyć to w sferze takiej alternatywnych terapii. Na przykład jest lekarz, jest terapeuta, ale zmienia się na przykład znaczenie słowa i jest jakiś uzdrowiciel, jakiś szaman, jakiś hochsztapler, który zostaje nazwany właśnie na przykład terapeutą. Prawda? Na przykład bioenergoterapeutą. Taka znowu zmiana, on nie jest przecież jakimś szamanem, nie jest jakimś magiem, on jest terapeutą, tylko leczy duchowo. Mamy już zmianę na poziomie języka, co uwiarygadnia też to, co się dzieje. I to się dzieje na przykład też w sferze bajek. Tu by można dużo mówić na temat i analizować różne bajki, różne filmy, jak tam są nie wiem, czy Państwo widzieli, czy z dziećmi, ja przyznaję, że czasami no, trochę zawodowo chodzę na takie filmy. Czy czytam pewne książki. Był jakiś czas temu film taki, czy jeszcze go grają, o tej czarownicy. To jest niesamowite, jakby go przeanalizować kawałek po kawałku, jaki on może dokonać spustoszenia. Po zakończeniu tego filmu, przynajmniej ja mówię też o swoim jakby odczuciu, analizie, generalnie ta czarownica, tak jak to, co jest klasyczne w bajkach, dobro, zło. Dzisiaj w wielu produkcjach, w wielu filmach, w wielu bajkach nie wiadomo, co jest dobre i co złe. I ten film jest klasycznym przykładem. Czarownica na końcu nie wiadomo, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Przedefiniowanie, manipulacja. Można by dużo rzeczy, naprawdę dużo, dużo rzeczy analizować. Jest taka książka, no, ja też nawet miałem coś gdzieś tam napisać o tym, ale też nie było czasu, zrobiłem sobie nawet takie tam wypisy, notatki. Uważam, że ona jest też zła. Taka książka, a wiem, że jest w pewnych kręgach bardzo też propagowana. Pan się nazywa Aleksander, niebo istnieje naprawdę. I tam jest podtytuł Dowód na krainę widzianą z perspektywy dżdżownicy. Książka, która jakoby ma udowadniać, że Bóg istnieje. Że był taki neuropsychiatra czy neurolog, już nie pamiętam, amerykański, który miał takie doświadczenia, był w stanie śpiączki przez jakiś czas, miał tam jakieś doznania, potem o tym opowiadał. Ale znowu, jak sobie zanalizujemy, co on mówi, jak mówi o Bogu, to po prostu jest dramat, koszmar, coś absolutnie niechrześcijańskiego. Zresztą proszę zobaczyć, że to jest właśnie charakterystyczne dla dzisiejszych tych nowych duchowości, zwłaszcza takich, które są niechrześcijańskie, że właśnie dokonuje się jakaś mała zmiana w takiej warstwie treści. Tak, tak. Ja kiedyś to już też to namieszałem, ale to jest podobny tytuł. Nie, to nie to, nie to. Nie, to jest Aleksander jest autorem. To znak wydał. Taki z motylem na okładce. Niebo istnieje naprawdę, Kraków 2013, Eben chyba, czy Eben, nie wiem jak tam, Aleksander. Tak. Nie taka żółta i nie tak, tego nie znam, ale to słyszałem, że jest dobre. Naprawdę, ale to znowu, trzeba by to analizować krok po kroku, żeby pokazać, jakie tam są przedefiniowania, manipulacje, przekłamania. Znaczy, tak, jest. Nawet tutaj też mówiłem, żeby nie sprzedawali, ale to dużo. No, można by tu naprawdę sypać przykładami Coelho. On już trochę chyba przebrzmiał, ale wciąż jest popularny. No, taka papka po prostu, prawda? No, odkryj siebie, odkryj legendę. Ludzie na to idą. Prawda? I to jeszcze się go reklamowało jako katolickiego pisarza. Pielgrzym w oryginale portugalskim ma tytuł Dziennik Maga. I znowu, jak będziemy to analizować krok po kroku, to się okaże, że z pozoru, z daleka, to jest bardzo chrześcijańskie. Ale jak wejdziemy bliżej, to zobaczymy, że to jest być może wręcz antychrześcijańskie. Idziemy dalej. Konsekwencje dla chrześcijaństwa. A no właśnie, więc to, co już powiedziałem, mamy wiele duchowości sprzecznych z chrześcijaństwem, dlatego tak ważne jest coś takiego, co w tradycji chrześcijańskiej się nazywa rozeznawanie duchowe, czy duchowo-intelektualne. Tak naprawdę dar Ducha Świętego. To się z książek do końca nie wyczyta. To jest jakaś praktyka i myślę, że przede wszystkim dar Ducha. Tak jak mówi też święty Jan, gdzieś miałem sobie ten cytat, gdzieś mi uciekł. Badajcie duchy, tak? Badajcie duchy, czy są z Boga. Badajcie duchy, do kimadze, badajcie, doświadczajcie, czy są z Boga. To jest 1 Jan 4,1. Bardzo ważne, czyli rozeznawanie. I do tego naprawdę, proszę mi wierzyć, pewnie zgodzimy się, nie trzeba wielkich studiów. Czasami taka prosta wiara, żywa wiara, relacja z Panem Bogiem sprawia, że człowiek wyczuwa, że to jest złe, że w coś nie wchodzić i tak dalej. Dlatego też, no właśnie, inkwizycja, myślę, że jest potrzebna, ale w takim znaczeniu inkwizycja, śledztwo, badanie. Tak jest, to znaczy inkwizycja z łaciny, więc wydaje mi się, że jest ważne i też ważna jest taka pewna obrona wiary. To, co mówi Piotr w liście, 1 Piotra, list Piotra 3,15. Pana zaś Chrystusa uznajcie za świętość, za świętego, czy poświęcajcie, to można tłumaczyć, bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego i tak dalej, prawda? To jest to słowo greckie apologia, czyli obrona. Stąd kiedyś była apologetyka, czyli taki dział teologii, który wiary bronił. Tuż o tych konsekwencjach powiedziałem, no bo jakie to ma konsekwencje dla chrześcijaństwa? Już powiedziałem troszeczkę o tym, że właśnie ta wybiórczość, ale katolicyzm. Jestem katolikiem, ale. Po drugie, właśnie taki synkretyzm, że sobie komponujemy tą wiarę. Czasami to jest coś takiego jak właśnie podwójna przynależność. Czyli należy jednocześnie do dwóch duchowych sprzecznych światów, prawda? Czyli na przykład mówię, że jestem wierzący, deklaruję się tak, ale jednocześnie, nie wiem, właśnie chodzę do wróżki, stawiam tarota, wierzę w reinkarnację. Ja często na kolędzie chodzę w styczniu, bo mam tutaj pole do badań i zawsze kogoś spotkam i lubię rozmawiać na te tematy. No i właśnie to można, no, cały czas można takie osoby spotykać, że wchodzę do mieszkania i pan ma pierścień Atlantów, taki jak byk. No więc ja nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby nie zagadać o to, a co to ma pan za pierścień, a może mi pan coś opowie o tym. No i tak się to zaczyna, nie? Podwójna przynależność. Teraz pójdźmy krok dalej. To było na zewnątrz. Co się dzieje w Kościele? Dalej rysujemy tą mapę. Bo w Kościele się dzieje bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście mówi się o laicyzacji i tak dalej. Nie wpadajmy w panikę. Jest tak, że ludzie odchodzą, jest laicyzacja, ale z drugiej strony jest bardzo dużo inicjatyw, rekolekcji, misji, prawda? Jezus na stadionie, jest bardzo dużo projektów ewangelizacyjnych i bardzo dużo jest też takich wysepek, które są bardzo żywe. Ożywiły się szkoły duchowości, rekolekcje, formacje, rekolekcje ignacjańskie, mnóstwo rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga, ale z tym się też wiąże to, że jest taka duża różnorodność i dużo różnych dziwnych fenomenów. Na przykład właśnie takich kilka podam haseł. Spowiedzi furtkowe, uzdrowienia międzypokoleniowe. Bardzo dużo się mówi o charyzmatach. Bardzo są popularne msze o uzdrowienie, uwolnienie. Rola księdza egzorcysty czasami jest tak bardzo wyeksponowana, że to jest taki lepszy ksiądz w ogóle. Prawda? I generalnie dużo się właśnie mówi o egzorcyzmach. Bardzo często ja też spotykam takie osoby, które chcą od razu z byle czym biec do egzorcyzmów. I bardzo dużo jest takich zjawisk, gdzie trochę nie wiadomo, jak jest naprawdę. No bo na przykład jeśli sobie weźmiemy to uzdrowienie międzypokoleniowe, nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, no to teraz jest tak. Jedni mówią tak, to jest dobre, zamawiają msze, inni mówią nie, to jest w ogóle złe, w ogóle nie wolno i tak dalej. No i człowiek trochę się czuje zagubiony. Kolejna sprawa z tym związana, taki element opisu jeszcze tego, co się dzieje w Kościele, ja bym to nazwał tak, niedowiarstwo i szukanie nadzwyczajności. To się z tym wiąże. Niby wierzę, ale nie dowierzam. Nie wystarczy słowo, nie wystarczą czasami sakramenty, szukamy jakiegoś cudownego środka. Po prostu. I czasami, i z tym się wiąże kolejna sprawa, że jest, i to też dotyczy naszego tematu jak najbardziej, problem takiego, bym powiedział, demonizowania. To znaczy widzenia w zbyt wielu miejscach działania demona, działania szatana i wyjaśniania nim wielu trudnych, skomplikowanych spraw w naszym życiu. Niestety. I teraz tak, chciałbym najpierw, znaczy najpierw, teraz kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Tak bardzo króciutko, kilka takich podstawowych pojęć, w zasadzie trochę na zasadzie przypomnienia, żebyśmy potem powiedzieli sobie już wprost o tym pojęciu zagrożenia duchowego. To, co można powiedzieć, tak mi się, znaczy tak, to, co myślę, jest ortodoksyjne i co można z całą pewnością powiedzieć, jeśli mówimy o takich zagadnieniach, działanie szatana, wpływ diabła, pokusa i tak dalej. Po pierwsze, musimy bardzo podkreślać, że Pan Jezus szatana już zwyciężył. A czasami jakbyśmy trochę nie dowierzali, że szatan jest wstawiany na takim samym poziomie, co Pan Bóg. Jest jakaś walka duchowa i nie wiadomo, kto wygra. Nie. Pan Jezus zwyciężył szatana. Szatan jest już pokonany, chociaż jest jak taki pies na łańcuchu. To Augustyn daje taki obraz. Tyle on może działać, jak mu Bóg pozwoli w tajemniczy sposób. Tak może działać też, jak człowiek podchodzi, no to może go diabeł. Czyli, tak mówiąc mądrze, fałszywy dualizm teologiczny. Bóg dobry i demiurg zły. Nie. Pan Bóg jest Bogiem. Pan Bóg jest wszechmocny. Szatan jest tylko stworzeniem. I nie jest na tym samym poziomie, co Pan Bóg. Po drugie, oczywiście trzeba podkreślić, istnieje zło osobowe i realne szatan. Ale on nie jest wszechmocny. I musimy to podkreślać, ponieważ z jednej strony są ci, którzy mówią, że szatan nie istnieje i wszystko psychologizują. I to będzie problem na przykład, no tu się pewien spór toczy, jak Państwo może się z tym spotkali, to będzie się na różne sposoby przejawiało. Choćby na taki sposób, że właśnie jeśli mówimy czasami o czymś takim jak opętanie, co się zdarza, chociaż bardzo rzadko, no to wszystkie takie problemy tego typu, które teologia czy duszpasterstwo opisze jako zniewolenie, opętanie, działanie złego ducha, psycholog czy psychiatra będzie do końca tłumaczył odczuciu psychopatologicznym. No bo skoro szatan nie istnieje, no to jest tylko choroba. Prawda? Nie, szatan istnieje, ale nie jest wszechmocny. Dalej. Musimy podkreślić też kwestię wolnej woli i grzechu. Wolna wola i grzech. Tak jak nas uczyli w katechizmie. Grzech to jest świadome i dobrowolne przestąpienie przykazane czy odejście od Pana Boga. Uwaga. Dlaczego to warto podkreślić? Dlatego, żeby to skonfrontować czy przeciwstawić takiemu myśleniu, które jest w magii, że coś działa automatycznie. W magii jest takie przekonanie. Niezależnie co robisz, jaką masz intencję, jeśli sobie na przykład zawiesisz talizman na szyi, to on będzie działał automatycznie. Prawda? Z automatu. Właśnie przeczytałem horoskop i co się stanie. Wziąłem leki homeopatyczne i to automatycznie. Albo otarłem się coś, mam jakąś maskę w domu i tak dalej, i tak dalej. Znowu, ja tego nie mówię, żeby to zbagatelizować od razu. Ale pytanie jest, czy wszystko działa automatycznie, prawda? Tak sobie nawet myślałem, a to może za chwilkę jeszcze o tym powiem. Czyli, krótko mówiąc, robi się tak. Zagrożenie główne dla życia wewnętrznego, życia z Panem Bogiem, upatruje się w rzeczach zewnętrznych, prawda? Jakiś przedmiot, jakieś wahadełko. Nie możemy tego bagatelizować, ale nie możemy wpaść w takie myślenie magiczne, że to automatycznie działa. Jeśli ktoś żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, to w jakiś sposób jest chroniony. Oczywiście ważne jest, co on robi, co czyta, na co się otwiera, ale nie jest tak, że automatycznie, jeśli się z czymś złym zetknę, to już to spowoduje jakieś złe skutki. No dobrze. I teraz rzecz kluczowa. Jak to tutaj wychwycimy, to wszystko zrozumiemy. Dlatego jest tablica. I chciałem Państwu narysować człowieka. Jak jest zbudowany człowiek. Ja o tym też często mówię, uważam, że to jest rzecz absolutnie kluczowa, żeby o takich. Mam nadzieję, że jak ten schemat sobie narysujemy, że to nam pomoże, żeby różne rzeczy porządkować sobie. Więc jakbym zadał takie Państwu pytanie, jak jest zbudowany człowiek, to co byście odpowiedzieli? Genialnie, więc tutaj formacja po prostu Michała Kamil, to jest ciało, dusza i duch. Zgadzamy się? Może się nie zgadzamy. Dlaczego? Święty Tomasz przecież powie, że to jest ciało i dusza. To jak? Dobrze. Święty Paweł mówi o tym. Przyjmijmy, znaczy to jest dobry podział ciało i dusza, ale ja bym przyjął ten, mam nadzieję, że tu nikomu nie namieszam, ten trójpodział. on jest tak naprawdę zaczerpnięty od świętego Pawła, który mówi w jednym z listów, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się bez skażenia na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz uwaga, Paweł mówi tak, mówi ciało, sono. Później Paweł mówi dusza, ale uwaga, psychę. Właśnie, przepraszam, to powinna być tak, dusza, czyli tu będzie ten grecki termin, żeby to nam jakoś było uporządkowane. Czyli tu jest, może to niepotrzebnie, ale myślę, że potrzebne. Dusza, czyli tu mamy tak, ciało, dusza, ale uwaga, powinniśmy to powiedzieć, w naszym znaczeniu dzisiaj psychika, czyli świat uczuć, emocji, wyobraźni, pamięci, tego wszystkiego, co jest związane z życiem psychicznym. Czyli dusza, dlatego psychologia mi się często, psychologia bez duszy, znaczy bardziej bez ducha, psychika. I jest jeszcze ten tajemniczy duch, czyli tu mamy duch. I Paweł powie, że to jest pneuma. Czyli mamy takie trzy elementy. Już to nie jest takie bardzo ważne. To wszystko jest połączone ze sobą ściśle i nie da się tego oddzielić. Można to odróżnić, ale trudno jest oddzielić, prawda? Psychikę od ciała, psychikę od ducha. Teraz uwaga. Duch, to myśmy z jednej strony powiedzieli, że to jest tak jak mistycy będą mówić o dnie duszy, skierce duszy, różnie to w zależności jaki mistyk będą opisywać. Teresa będzie mówiła o twierdzy wewnętrznej czy zamku wewnętrznym. Jest takie miejsce w człowieku, które jest najgłębsze, które tak naprawdę należy do Pana Boga, w którym Pan Bóg mieszka. A z drugiej strony musi gdzieś w tym duchu umieścić dwie kluczowe władze duchowe człowieka, czyli jakie? Jak? Wola, tak? I rozum. Wola, która chce dobra, która wybiera i rozum, który rozpoznaje dobro. Prawda? Ten kto może mówić w akcie wyboru człowieka, to się łączy. Rozum widzi dobro, wola chce dobra. I to się łączy. Jeśli rozum nie widzi dobra, no to wola nie wie za czym pójść. Prawda? I to jest kluczowe, te dwie władze. Jakbyśmy teraz mieli ten dwupodział, to troszkę więcej o tym powiem, ale uważam, że to jest bardzo ważne. Właśnie dusza i ciało, no to Tomasz powiedział, że to by było tutaj ciało, a dusza to by było raczej tym. Tam by była ta wyższa, czy niższa, niższa, ale nieważne. I teraz uwaga, ale to nie koniec. Teraz pytanie jest takie, to było za 100, to było teraz 200. Czy ciało może zachorować? Na pewno? Może. Czyli tu będziemy mieć, to napiszę na zielono, chory zdrowy, przeciwieństwo, chory, zdrowo. Czy psychika, czyli w tym znaczeniu dusza, ale właśnie w znaczeniu psychika, może zachorować? Na pewno? Może. To chory zdrowy. Czyli tu też jest chory zdrowy. Czy duch może zachorować? Nie może? Dlaczego? Przecież są takie przerwa, mam na intencję. Zdrowienie duchowe. Bo co tutaj macie? Proszę? Mówimy się o zdrowienie duchowe.
No to jest przestrzeń na psychę.
Czyli co, duch może, czy nie?
Nie może.
Nie może. Wiktor Frank, którego też bardzo Państwu polecam, on dużo o tym mówi. I też tutaj. Czyli tu byśmy mieli przeciwstawienie, ale nazwijmy je inaczej. Tu jest chory zdrowy, a na tym poziomie prawdziwy, fałszywy. Prawdziwy. Fałszywy. Czyli tak byśmy to mogli z chrześcijańskiej perspektywy odczytać. Prawdziwy to znaczy zwrócony ku Panu Bogu. Fałszywy to jest odwrócony od Pana Boga. Dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że tak naprawdę to też był Jan Paweł II i inni ludzie, widać to dzisiaj. Dzisiaj toczy się tak naprawdę głęboki spór antropologiczny. Czyli czy będziemy mówić o gender, czy będziemy mówić o innych rzeczach, czy o teologii.
tam w tle jest wizja, pewna wizja człowieka, że będziemy mieć psychologię, że terapia i tak dalej, zawsze będziemy zapytać, jaka jest wizja człowieka. Teraz proszę zobaczyć,
jeśli mówimy o zagrożeniach duchowych, no to jaką scenę mamy na myśli?
Oczywiście to.
Jeśli mówimy o czymś takim, jeśli właśnie dzisiaj się dużo mówi o pewnej wizji człowieka, ale bez Pana Boga, no to oczywiście mówi się też, czy bez tej duchowości, no to się eliminuje, czyli mówiąc znowu innym językiem, redukuje, czyli jest taka wizja człowieka, że człowiek się składa tylko z ciała, a tylko z psychiki, a ducha nie ma. Proszę zobaczyć, to już tak naprawdę jest troszeczkę od oświecenia, które no, my jesteśmy wszyscy dziećmi pooświeceniowymi. To znaczy, to jest taka epoka, że później przez różne tam prądy filozoficzne i tak dalej, generalnie aż do naszych czasów gdzieś to dochodzi do głosu. Czyli człowiek jest zredukowany tylko do tego wymiaru, a tego nie ma. Jeśli to zabierzemy, to mamy zredukowaną wizję człowieka. Ale uwaga, może być tak, że dzisiaj właśnie w tych nowych duchowościach, tych wszystkich dziwnych, mówi się tak, duch jest, duchy są, ale się znowu właśnie przedefiniowuje. Na przykład duchy są, ale one wszystkie są dobre. Czyli mamy taką wizję, taką alternatywę, która jest fałszywa. Albo nie ma, albo jest i dobre. Nie. Nasza perspektywa chrześcijańska mówi tak. Duchowość jest, jest Pan Bóg, jest duch, są aniołowie, ale też są złe duchy. Prawda? I tu jest jakby ta fundamentalna różnica. I teraz to jest ważne, bo w zależności od tego, co tutaj kto mówi, tak będzie interpretował różne zjawiska. Nie wiem, czy to jest jasne. Chyba tak. Proszę.
Jeśli są te nowe, może nie nowe, ale takie problemy, które odrzucają ten najwyższy poziom, czyli ducha, to ci one wtedy dają wolę i rozum?
No to ciekawiek. To już nie ma znaczenia. To są takie, prawda, rozbudowane badania nad mózgiem i tak dalej, to trzeba tych wszystkich kognitywistów.
Ale to jest, że tak teoretycznie to wie, że...
Proszę?
Tak teoretycznie. One nie odrzucają tej woli i rozumu.
No ja no, tak sądzę. No bo człowiek jednak czegoś chce, więc ma wolę i jakoś ma rozum, czy bardziej się nie... Znaczy zależy, tu już wkraczamy w trochę takie subtelne różne rozróżnienia, bo jest intelekt, rozum, mózg, to trzeba by tutaj trochę porozróżniać, ale generalnie jakoś to musimy przyjmować. Prawda? Tylko, że... Teraz proszę zobaczyć, dlaczego to jest ważne też, bo jeśli sobie mówimy o różnych zjawiskach, które nas dotyczą i które coś w nas uderzają, no to tu od razu ten model antropologiczny wychodzi do głosu, no bo widzimy od razu, że to, co się dzieje na poziomie ciała, bardzo ważne ma przełożenie na psychę czy na duch. Prawda? Jeśli nie boli ząb, no to trudno się modlić. Jest przełożenie. Bardzo proste. Prawda? Jeśli jestem chory, nie mam ochoty na to czy na tamto. I teraz bardzo ważne jest to, kiedy sobie próbujemy zadać pytanie, właśnie, czy pewna na przykład praktyka, na przykład jakieś ćwiczenie fizyczne, na przykład yoga, albo sztuki walki, albo cokolwiek innego, co jest pozornie na poziomie ciała czy psychiki, jakie może mieć odniesienie i wpływ na życie duchowe, kiedy człowiek jest tak ściśle zjednoczony. Teraz to sobie. Ja powiem tak jak w dobrej sekcji. Bardzo dobre pytanie.
Na przykład biorę takie badania, ale na przykład jakieś inne rzeczy, które jest pełno.
To prawda.
Które wchodzą
w nas. Proszę zobaczyć, niech pan zobaczy od razu, że jeśli tak postawimy sprawę, to muszę sobie jogi, helżiki, weźmy sobie pornografię.
No,
jeśli jest, tak? Teraz proszę zobaczyć, połączyć te dwie wypowiedzi. Jeśli tak, i zgodnie
zgodzimy się na to, to tak naprawdę, jeśli mówimy, jeśli ktokolwiek mówi o pojęciu zagrożeń duchowych, to tak naprawdę wszystko może być zagrożeniem. No bo właśnie, jeśli czy pornografia nie jest zagrożeniem duchowym?
Nie
jest. Jak nie da się? Czy alkohol nie jest zagrożeniem duchowym? Proszę zobaczyć, to od razu nam trochę to przekierowuje myślenie, z tego myślenia takiego, że tylko znaczy, że tylko chodzi o coś na zewnątrz, tak, ale tak naprawdę grzech dokonuje się odłączenie od Pana Boga wewnątrz, prawda? Czyli mamy to, co na zewnątrz i to, co wewnątrz. I w takim ujęciu, no rzeczywiście wszystko może być zagrożeniem duchowym dla nas. No bo jeśli... Zaraz jeszcze ten. Na razie zabijemy. Dobrze? Pójdźmy dalej. Tu jeszcze może taka uwaga, nie wiem, czy to dla Państwa będzie też ciekawe, bo
akurat z takiej perspektywy też pracy do środku widzę, że we wszystkich tych alternatywnych terapiach problem jest taki, że one właśnie ingerują w tą sferę duchową. Co to znaczy? Że ktoś na przykład, jeśli ja idę do lekarza, to lekarz powinien leczyć moje zęby. I teraz on nie będzie mówił o mojej karmie, nie będzie mówił o wierze, nie będzie mówił o czymś takim, co wkracza w tą sferę, nie mówiąc o tym. I bardzo duży problem we współczesnych tych nowych alternatywnych duchowościach jest taki, że na przykład te wszystkie alternatywne terapie, tak zwana medycyna alternatywna, chociaż może nie zawsze, rzeczywiście mówi, że zajmuje się ciałem, ale tak naprawdę zajmuje się też psychiką i duchem. Prawda? No bo jeśli ktoś na przykład spotkałem taką sytuację, że tam był jakiś pan, który prowadził w ogóle poradnie słowo psychologiczne, nie miałem jeszcze dostępu psychologa, przecież nie mogę ustawy jeszcze o zawodzie psychiatrów, więc to jest trochę problem, pora do niego żyć. No i on właśnie mówi, że najpierw trzeba się dowiedzieć, jaka jest moja karma. Karma. To jest pytanie. Co to jest karma? Ja bym zacznę zastanawiać, bo on ma się zająć moim tutaj właśnie życiem psychicznym, a on się pyta o karmę. To jest pojęcie dziedziny duchowości, dziedziny metafizyki, czy religii, czy ją dłużej wkracza. I to jest generalnie na gminie. A poza tym miesza się te pojęcia. Miesza się. Ciało, psychika, to potem chodzi kluczowe pojęcie energii, tak naprawdę to się nie wiadomo, gdzie jesteś. Trzeba to jasno rozróżniać i nikt nie ma prawa, kiedy się zajmuje moim ciałem czy psychiką, ingerować i zajmować się tą sferą, prawda? Bo to jest nadużycie po prostu. Chyba, że ja sam się na to zgadzam. Właśnie idę do jakiegoś, nie wiem, lekarza, biednego terapeuty i wiem, że on coś takiego mi proponuje. No dobrze. Ja bym chciał podkreślić bardzo mocno, że jeśli mówimy o zagrożeniu duchowym, to największym zagrożeniem duchowym dla nas jest po prostu grzech. Przede wszystkim. Jako świadome zerwanie relacji z Panem Bogiem, jako właśnie odejście od Pana Boga. Oczywiście to się dokonuje na różnych poziomach, ale generalnie kluczowe w tym jest rozum i wola, a zwłaszcza wola, prawda? I to jest jakby bardzo, bardzo ważne, żebyśmy to w obliczu takich właśnie teorii, które podkreślają bardzo mocno, że to zagrożenie duchowe jest gdzieś na zewnątrz. Ja przyznaję, że kiedyś jak się przygotowywałem do takiego spotkania, to zrobiłem sobie taką kwerendę, no, znaczy po prostu przeglądałem Nowy Testament, żeby zobaczyć, oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest w Biblii, w sensie takim, że każde pojęcie, każda metoda, wszystko w Piśmie Świętym znajdziemy. No ale ciekawa rzecz, zacząłem szukać, czy w Nowym Testamencie jest to pojęcie zagrożenia. I mogę Państwu powiedzieć, co tam znalazłem, bo to jest ciekawe. Mianowicie są pojęcia w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie takie jak pokusa, peirasmos, to jest to słowo, które się pojawia na przykład w Ojcze Nasz, doświadczenie, kuszenie, pokusa, próba, jest pojęcie przeszkoda, zawada, enkope, to jest 1 Koryntian 9:12 i jest jeden raz chyba, jeśli dobrze pamiętam, pojawia się w całym Nowym Testamencie słowo kindynos, greckie, niebezpieczeństwo,
ryzyko. Niebezpieczeństwo, ryzyko. Czasownik oznacza być w niebezpieczeństwie, ryzykować, narażać się na coś. Kindynej. Ona jest w bardzo ciekawym fragmencie. Rzymian 8:35 i następne. Znamy ten tekst na pewno. Jak się początek przeczyta, to Rzymian 8:35 i następne wersy. Ja przeczytam. Już tutaj mamy. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I tu jest właśnie to słowo. Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoka, ani co jest głęboka, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Można by dopowiedzieć w zgodzie ze świętym Pawłem. Myślę, że mamy takie prawo, że to jest zgodnie z tym tekstem. Chyba, że my sami. I taki jest, wydaje mi się, najgłębszy chyba sens tego, w jaki sposób my o tym powinniśmy myśleć. Zobaczcie, jaki to jest niesamowicie pozytywny tekst. Nic nas nie może odłączyć, ale jednocześnie my wiemy, że my możemy się odłączyć. To nas znowu od razu wprowadza troszeczkę w inne myślenie na ten temat, że zagrożenie główne dla naszego życia z Panem Bogiem nie tyle jest w rzeczach zewnętrznych, ale jest w środku, to jest nasza skłonność do grzechu, po grzechu pierworodnym i to, co ewentualnie z tym możemy zrobić. Tak. No tu oczywiście dużo by można mówić o tym, gdzie i jak zło ma dostęp do człowieka. Ja przyznaję, że bardzo lubię Ojców Pustyni, tych, którzy żyli w pierwszych wiekach. Bardzo lubię ich czytać i bardzo dużo mi już w życiu dali. Oni byli genialnymi psychologami też. I oni bardzo dużo mówią o czymś takim jak rozróżnianie myśli. I oni tą tradycję takiego kierownictwa duchowego genialnie rozwinęli. Bo jeśli mówimy o tym, że zło czy zły ma jakiś przystęp do nas, no to się często wiąże, prawda, z pokusą, z kuszeniem, z myślami. I skoro tak to właśnie mamy, to musimy to rozróżnić, żeby wiedzieć, co jest od Pana Boga, co jest od Ducha Świętego, co jest od złego. I oni to genialnie też rozwinęli, to znaczy kwestię tego, jak oni mówili, wyjawienia myśli. To było takie właśnie spotkanie. Abba się spotykał z uczniem i on pierwszą rzecz, którą robił, to odsłaniał jego myśli, pragnienia. Byli genialnymi psychologami, genialnymi takimi właśnie przewodnikami duchowymi. Zresztą taka ciekawa rzecz, mój mistrz duchowy właśnie z tego czasu, czyli Ewariusz Spontu, który, otwieram taki malutki też nawias, który stworzył tą koncepcję 8 myśli, z których dzisiaj mamy 7 grzechów głównych. No trochę tak nie głupio mówić, ale gdzieś przez ten czas wieków, zwłaszcza tych pierwszych, po śmierci Ewagiusza, ta koncepcja wyewoluowała i z 8 grzechów głównych, gdzie była na przykład acedia, taki stan zniechęcenia, była próżność, pycha i tak dalej, mamy 7 grzechów głównych, troszeczkę jakby zanikła taka subtelność tego właśnie, takiego myślenia właśnie Ojców Pustyni, bo tu była mowa o myślach, że myśli mamy rozróżnić, a tu mamy już grzechy, pach, pach, pach. Już jakby nie musimy trochę nic rozróżnić. To tylko taki trend. Ewagriusz z Pontu zmarł w 399 roku. Dobrze mówię? Czy w 499? 300 chyba. Bo to, ten wiek, w ogóle IV wiek, to jest absolutnie najgenialniejszy wiek w historii Kościoła. IV wiek. I jeszcze jedno pojęcie, które w tym kontekście jest kluczowe, to jest w ogóle kluczowe, to jest pojęcie, które jakby ja się tym bardziej zajmuję, ale wciąż mam poczucie, że w zasadzie niewiele wiem, bo to jest niełatwe w gruncie rzeczy. Jak mówiłem o tym, podawałem Państwu to hasło, Kościół naucza, a nie inicjuje. To tutaj to słówko inicjować, inicjacja czy wtajemniczenie, ono z punktu widzenia wiary, myślę, że w jakiś sposób też wychowania jest absolutnie kluczowe. Jak mówimy o inicjacji, Oczywiście możemy o różnych inicjacjach mówić, ale mamy na myśli przede wszystkim w chrześcijańskim sensie taką inicjację, jaką jest chrzest. Prawda? Czyli dla nas przede wszystkim inicjacją jest chrzest, czyli włączenie w pewien świat duchowy.
Czyli jak mamy człowieka, to nie tylko, żeby polejemy tutaj go wodą, że tu się może coś zmieni. My wierzymy, że w tym najgłębszym wymiarze coś się zmieni. Że on od tej pory zaczyna należeć do Chrystusa bardzo konkretnie. Jest włączenie w pewien świat duchowy. Oczywiście tu się pojawia problem. Ja na razie nie mam jednoznacznie na to odpowiedzi, ale to mnie jakby trochę nurtuje. Mianowicie, jeśli mówimy o różnych rytuałach i praktykach, na przykład innych religiach, na przykład w jakichś sektach, no to pytanie, czy jak ktoś został poddany takim rytuałowi, to co się z tym dzieje, może w tym może się stać. To nie jest tak łatwe, żeby to wszystko na to odpowiedzieć.
To są w ogóle dość trudne zagadnienia, ale inicjacja, czyli wtajemniczenie, no i właśnie. I tu może podam dwa przykłady. Jeden pozytywny, drugi negatywny. Pozytywny, ale to Państwo ciężko rozgryźć, nie?
Że tutaj to, co się dzieje na poziomie właśnie ciała, no to jest oczywiste, że wpływa nasza ducha. Dam przykład bardzo pozytywny, bardzo mi się podoba. Jeden z naszych braci, który jechał kiedyś pociągiem i no i poszedł, był głodny, to może niektórzy znają. No i jedno jajecznicy zaczyna jeść, no taki jajecznic dobry, mógłby żyć w jadłem. Po prostu tak się wzruszył, zaczął pana połudzić, bo będzie taka dobra jajecznica. Mówi, zamówię kawę. Jeśli może ta kawa też będzie taka dobra. No i gdzie zamawia kawę? Pierwszy łyk, o nie, nie użycie lepszej kawy. No i też się wzrusza i tam dziękuję panu Bogu. Potem poszedł do tego gościa, który sprzedał właśnie, że chciałem panu strasznie podziękować za tą jajecznicę, za tą kawę, bo lepszy nie jadłem, taki wzruszony gość tam też się wzruszył, zaczął płakać, nie mogę mówić o radości. Ale właśnie po co chodzi? Proszę zobaczyć, że jajecznica na poziomie ciała, to, że ja nie wiem jajecznicy, czy mi się zachwycę, no wywołała, prawda, jaką reakcję stworzy ducha, że się zaczął mówić, czy mówić na poziomie ciała, albo że się jakieś tutaj zresztą nawiasem mówiąc, to przez takie nasze życie z Panem mówią, że jakim mamy dostęp do tego? Tylko przez to, przez to. Prawda? Jak ktoś mówi, że nie czuje Pana Boga, no on tak, on nie czuje, on nie czuje tutaj nic. Prawda? No to...
Przypomnę zagadnienia dzisiaj Pana,
no właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. I powtarzamy to pytanie, które już było. Czy jest możliwe, aby ćwiczenie fizyczne wprowadzało w doświadczenie, troszkę je zmodyfikuję, w doświadczenie duchowe? Czy jest możliwe? Podam przykład z jogą. Też to będzie jakiś taki konkret, bo myślę, że wiele osób o to pyta. Jak ktoś mnie pyta o jogę, no to ja od razu pytam, ale jaka joga? No bo w Stanach jest joga dla psów, dla koni, disco joga, aqua joga, boxing joga. Generalnie jest mnóstwo takich propozycji, które jakby Hindus zobaczył, by nie wiedział, o co chodzi. To jest też tak, że joga przeszła pewną ewolucję przez Stany czy przez Zachód też do nas, więc generalnie wiele tych propozycji wschodnich w postaci praktyk na przykład medytacyjnych, na przykład jogi albo tych nowych ruchów religijnych, one się różnią od tego, co jest na przykład w Indiach czy tam gdzieś na wschodzie. No i teraz ja tu się odwołam, może takie jedno tylko świadectwo. Odwołam się rzeczywiście do Jacques'a Verlaine, którego też ja polecam jego publikację. Tak się pisze, Verlaine. Jest też po polsku parę rzeczy. Ostatnio wyszedł taki tylko strasznie dziwnie przetłumaczony atak na chrześcijaństwo. A w oryginał jest 191 pytań o religijność. To jest fajna, mała, popularna książeczka, gdzie wchodzi i tam jest pytanie i odpowiedź. To prawda, prawda to odpowiadał. I tam jest o różne rzeczy. Atak na chrześcijaństwo. I on miał bardzo ciekawą historię. Nie wiem, może Państwo pewnie większość zna, czy nie, czy powiedzieć. że tam w latach 60. był takim młodym naukowcem, robił doktorat chyba z chemii, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam się też odszedł od Pana Boga, od Kościoła, związał się z ruchem medytacji transcendentalnej, taki jeden z takich nowych ruchów związanych ze sobą Maharashiego, on już zmarł parę lat temu. I on się bardzo w to zaangażował. Do tego stopnia, że w zasadzie tam zrobił ten doktorat, zostawił tą karierę naukową. Był w tej grupie bardzo blisko mistrza, był takim w zasadzie zaufanym człowiekiem i jednym z nielicznych chyba Europejczyków, który tak głęboko się w to zaangażował. To mówię, lata 60., potem 70. Nie wiem tam dokładnie, jak to w chronologii jego życia. W każdym razie taki moment przełomowy w jego życiu był, kiedy on był w jakimś tam aśramie, chyba w Indiach, i przyjechał tam Europejczyk, który zobaczył jego, Europejczyka, i pyta go, ale co pan tu robi? Pan jest przecież Europejczykiem. No, żyje tutaj i tak dalej. I wtedy zadał pytanie, kim dla pana jest Jezus? I on mówi, że jak usłyszał dźwięk tego imienia, to mówi pismo, w żadnym imieniu nie ma odpowiedzi, to mówi, że coś mi po prostu pękło. Coś w nim tak się poruszyło głęboko, że on w jednym momencie w zasadzie podjął decyzję, że to zostawia, kupuje gdzieś tam ostatni bilet, ostatnie miejsce na samolot, wraca tam do siebie, bo do Belgii, on był z Belgii, zostawił to i wrócił. Ale to nie koniec. Okazało się, że podczas tej praktyki on otrzymał takie paranormalne zdolności, że on tam pewne rzeczy widział, że pomagał tam, jakoś uzdrawiał. No i on nie wiedział, co to jest. Myślał, że to jest dobre, pytał się ludzi, to wtedy też jeszcze było wcześniej, nie było takiej wrażliwości na taką tematykę. On mówi, a to są, ktoś mu tam powiedział, a to są duchy dobre, one ci pomagają. No ty przecież też pomagasz innym. On już wtedy nawrócił, chodził do kościoła i tak dalej. I moment kolejny taki przełomowy był podczas mszy świętej, kiedy on uczestniczył w mszy świętej, podczas tam przeistoczenia, tak jak o tym sam mówi, tam z jego, usłyszał, czy tam wypłynął jakiś stek bluźnierstw. On się przestraszył. Poszedł do księdza, okazał się, że ten ksiądz był egzorcystą i dopiero modlitwy uwolnienie, czy tam egzorcyzm wprost, sprawiły, że dopiero w pełni jakby zaczął należeć do Pana Boga, że te zdolności, gdzie ich wyrzekł, one odeszły w jednym momencie. I teraz ciekawa jest rzecz, jak on to tłumaczy. Mianowicie on to tłumaczy w ten sposób, że podczas tej praktyki, właśnie tej medytacji, też praktyki jogi, tutaj na styku, prawda, na styku tego, powiedzmy, tego świata nadzmysłowego, też na styku tego, co jest tutaj psychicznie wymaga w człowieku, on mówi, że człowiek, który to praktykuje tak na poważnie i głęboko, otwiera się na ten świat nadzmysłowy. I mówi, że niebezpieczeństwo jest takie, że my nie mamy filtrów, żeby kontrolować, co się wtedy z nami dzieje podczas takich doświadczeń. I on ciekawą rzecz mówi. On mówi o tym, że praktyka jogi, on w ogóle taką rzecz ciekawą też mówi, że on mówi, że ta energia, o której się mówi w jodze, się pracuje z energią kundalini. Się rysuje często, że to jest taki wąż, tutaj u nas sobie kręgosłupa. Jak człowiek zaczyna medytować, ten wąż jakby się budzi, zaczyna krążyć ta energia. Ona musi przez te kanały energetyczne, czakramy, aż do szczytu głowy dojść. Wtedy jest jakby ten stan wyzwolenia, ten samadhi, czy nirwana, jak to tam nazwiemy. I ciekawą rzeczą, właśnie po pierwsze przyjmuje istnienie tej energii, tylko mówi, że ona jest naturalna. I mówi tak naprawdę, że to doświadczenie jogi, ta praktyka, to nie jest żadne doświadczenie duchowe, tylko to jest doświadczenie fizjologiczne. Tylko mówi, że problem jest taki, że człowiek wchodzi w pewne stany, gdzie coś dziwnego się z nim dzieje. To znaczy, że on nie jest w stanie tego do końca kontrolować. I teraz ciekawa rzecz, gdybyśmy to zestawili z pewnymi praktykami, na przykład z obszaru biologoterapii czy radiestezji, tam na przykład do większej skuteczności wymaga się pewnej postawy bierności. I teraz wydaje mi się, że z chrześcijańskiego punktu widzenia wszelkie takie techniki czy praktyki, które domagają się od człowieka jakiegoś poddania się komuś, jakiejś bierności, będą bardzo kontrowersyjne. Proszę zobaczyć, ja nie jestem specjalistą od hipnozy, może panie lepiej to wiedzą, ale z tego, co tam gdzieś słyszałem, czytałem, ono jest problematyczne. Jest jakieś tam, prawda? Poddaje się komuś też. Czy w akupunkturze też się mówi o energii, w bioenergoterapii też się mówi o energii.
A teraz mówi o
Szulce, tak. To też tam, z tego co kojarzę, to tam są jakieś też zastrzeżenia. Już też teraz nie pamiętam, jakie są tam założenia tego treningu, treningu autogenny Szulce, tak. Bo to generalnie najwięcej takich zjawisk jest na pograniczu medycyny, psychologii i duchowości, czy religii, prawda? Czyli, że, no bo tu też, to jest taki obszar, który no jest bardzo duży, dlatego że dużo ludzi ma problemy ze zdrowiem, fizycznym czy psychicznym, prawda? Zwłaszcza tych, którzy nie chorują na jakiś nowotwór, czy na jakąś chorobę nieuleczalną. I tutaj naprawdę bardzo dużo można ubrać. To znaczy, że taka osoba, no, będzie szukała w innych różnych miejscach. Więc... Czyli troszeczkę się już przeszli takiej rozmowy, ja, więc jakby jeszcze Państwo mają jakieś teraz tam do powiedzenia czy pytania, to bardzo proszę. Proszę. Ale modlitwa może nie wystarczyć. Znaczy nie, no to jest jakby, no tu się otwiera kwestia takiego naszego rozeznawania, co mamy do czynienia. Mamy modlitwę, mamy nauczanie Kościoła, zwyczajne, nadzwyczajne, mamy różne teksty. Jeśli chodzi o, no może zaraz powiem, mamy sumienie ostatecznie, ale znowu sumienie, no to nie możemy... Sumienie nie powinno być sprzeczności między sumieniem, a na przykład nauczaniem Kościoła. Jeśli widzę, że jest, no to mam problem. To znaczy, coś muszę z tym zrobić. Ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, że no to ja to wyznaję, ale dla mnie to nie jest grzech. Ja mówię, no to mamy problem, bo Kościół uczy inaczej. Prawda? Możemy też coś czytać. Znaczy to się też mieści w tym, nie wiem, nauczaniu Kościoła. Możemy, wydaje mi się, że jest też trochę różnych książek mądrych na takie tematy i trochę dokumentów, do których sobie można zaglądać. Z takich dokumentów, które bym Państwu w tym miejscu polecał, biorąc pod uwagę też to, że jesteście pewnie zajęci i zajmujecie się domem i tak dalej, ale żeby przynajmniej wiedzieć, to on już jest trochę taki lekko trącący myszką, tam go też krytykowali, ale myślę, że tam pewne rzeczy są fajnie pokazane i są takie też zestawione, że łatwiej coś ocenić. To znaczy taki dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Pewnie w internecie można to znaleźć. To jest taki list, takich dokument watykański, który on właśnie już powstał jakiś czas temu, kiedy ten ruch New Age jakby się rozwijał, bo teraz w zasadzie się już nie mówi, że New Age już nie ma, jest Next Age, czy nowe duchowości. Chociaż w Polsce to też jest inaczej. W Polsce no, to by trzeba pytać też tych, którzy to opisują, czy to jest New Age, czy co to jest. Ja lubię mówić bardziej nowe duchowości, czy alternatywne duchowości. Ale problem, problem jest dobrze opisany w takim znaczeniu, że ten dokument opisuje duchowość New Age i pokazuje pewne kryteria, w jaki sposób chrześcijanin powinien oceniać pewne zjawiska z tego nurtu. I bardzo ważną rzecz mówi jedną, która też nam powinna dać do myślenia, w jaki sposób, żeby sobie zadać pytanie, w jaki sposób, nie wiem, ten New Age, czy dzisiaj byśmy powiedzieli nowe duchowości, czy grupy, czy sekty, odpowiadają na głód współczesnego człowieka. Bo to jest jakby, że człowiek współczesny, on jest bardzo głodny też duchowości Pana Boga często. Nie zawsze może, albo nie zdaje sobie do końca sprawy. Ale teraz bardzo dużo przecież osób, które się w takie rzeczy angażują, czy odchodzą od Kościoła, wchodzą do jakichś grup, to są osoby bardzo wrażliwe religijne, szukające Boga. Gdzieś tego nie dostały, prawda? Na przykład w Kościele. Nie umiały znaleźć, ktoś im nie pomógł, nie wiem.
Jest moje pytanie, bo
Chciałem powiedzieć tyle, że dużo jest tego typu zjawisk i trzeba jakby tutaj na spokojnie się temu przyglądać, patrzeć na owoce i być też w tym roztropnym, tak bym powiedział. Dlatego, że ja spotkałem wiele nadużyć w grupach charyzmatycznych, czy w różnych grupach też w Kościele, nie tylko charyzmatycznych. A myślę, że jeśli wkraczamy w tą delikatną sferę modlitwy o uzdrowienie, o uwolnienie, zwłaszcza kiedy to są duże skupiska ludzi, no to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Są takie miejsca w Polsce, co do których ja mam duże wątpliwości. Jest taka grupa Czatochowa chyba, to jest pod Częstochową, gdzie jest taki charyzmatyczny ojciec. I no, mieliśmy przypadki w Warszawie, mieliśmy w Krakowie pewnych nadużyć z jego strony. To znaczy mieliśmy ofiary. Ja też nie rozstrzygam jednoznacznie, jak on posługuje i tak dalej, ale te przypadki dają do myślenia, prawda? Spowiedzi furtkowe też spotkałem osoby, które odbywały spowiedzi po 7-8 godzin. No to chwileczkę, to jest nadużycie. Spowiedź furtkowa to jest taka spowiedź, która zamyka furtki, zwłaszcza tego wpływu złego ducha. Czyli to jest taka spowiedź, która słyszałem o dobrych, owocnych takich spowiedziach, że ktoś rzeczywiście ma taką historię, że pewne rzeczy ma uporządkować. Jest rozbudowany rachunek sumienia, zwłaszcza w kontekście grzechów, na przykład magii, okultyzmu i tak dalej. No ale chwileczkę. Trzeba to robić też roztropnie, ponieważ nie każdy ma taką historię i nie można mu też pewnych rzeczy wmawiać. Prawda? Jeśli to miałoby tak wyglądać, że ta spowiedź ma tyle trwać i mam się cały czas tam wyrzekać jakby tego, może to być dużym nadużyciem.
Czyli te międzypokoleniowe też trzeba.
Międzypokoleniowe przyznaję, że nie mam jasnego zdania co do tego. Dużo też z braćmi o tym dyskutujemy. Chciałem tu, być może się uda zorganizować taki cykl spotkań półotwartych w ramach ośrodka w tym roku, na które też Państwa zapraszam.
I pytanie do Rodzika, która miała pewne spotkanie tutaj, mówiła o tym, że dlaczego człowiek, który jest mniej grzeszny, w sensie tak, znaczy każdy jest grzeszny, ale jakby prowadzi się prawo, więc jest tak kolokwialnie tak cierpi w życiu, że możemy mieć na to na sobie, że tym cierpieniem jest potrzebny pokoleń. Ale to jest
dobrze.
Temat nie na
okej. Okay. Także tu jest dużo jakby takich zjawisk, ja też jestem ostrożny, bo jeśli Kościół się jednoznacznie nie wypowiada na jakiś temat, a Kościół, jak to mówią, nie biegnie, tylko kroczy, nie spieszy się. Dlatego ten dokument o New Age, niektórzy krytykowali, że powstał 10 czy 20 lat za późno. Ale to trzeba być też powściągliwym. Proszę zobaczyć, co tu mamy do...
Może takie sobie...
Pytanie zasadnicze...
Nie modlę się do tego, swoje podstawa.
Tak by można to sformułować, jak ktoś o to pyta, żebyście wiedzieli, co czytacie, co słuchacie, co przywozicie i tak dalej. Może być tak, powiedziałbym tak, jest różnica między gadżetem sprzedawanym, produkowanym na skalę przemysłową, który jest sprzedawany w kiosku czy w jakimś sklepie, a przedmiotem magicznym, który został zrobiony, spreparowany przez maga, z którym są związane pewne zakręcia i tak dalej. I taki przedmiot ma na pewno jakąś siłę oddziaływania. Znowu, jednoznacznie nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ale mamy, ja tu chciałem też tylko króciutko powiedzieć, mamy też, żeby oceniać pewne zjawiska, mamy też do dyspozycji doświadczenie różnych osób. Oczywiście ktoś powie, tu jest takie świadectwo, tu jest takie, no ale mamy to, możemy tego wysłuchać, możemy tego kogoś poprosić o to i to będzie jakby też taki element, który nam lepiej pozwoli to rozeznać, prawda? Ja tu często daję taki przykład, nie wiem, czy Państwo oglądali, czy czytali Władcę Pierścieni. Wszyscy? No więc proszę zobaczyć, że cała opowieść, ja uwielbiam Tolkiena,
no to był też bardzo bieżący człowiek, Louis był, nawrócił się nisko katolikiem, bo to był tak szybko. Władca Pierścieni, jak sam tytuł wskazuje, jest osnuty wokół historii z pierścieni. Jest zły władca, Sauron, który stworzył, jest zły, jednoznacznie. Stwarza magiczny pierścień, stwarza tam inne, daje tam elfom, krasnoludom, ludziom, ale w odkłaniach, w największej tajemnicy stwarza ten jeden, jedyny pierścień, który miał planować nad wszystkimi innymi. I to jest bardzo dobry przykład, jak może działać przedmiot magiczny, prawda? Czyli te wszystkie amulety, talizmany i tak dalej. To nie jest tak, że to nic nas nie powoduje. Bo jeśli sobie przywołamy teraz Władcę Pierścieni, to zobaczymy, że zły przedmiot stworzony przez złego władcę w dobrych rękach, w rękach na przykład Bilba czy Froda, tych hobbitów, co się dzieje? Jeśli Państwo pamiętają film. Coś się dzieje, krótko mówiąc. To znaczy Frodo czuje brzemię. Jeśli on go ubiera, to na przykład widzi oko, czy widzi tego Saurona. Dokonuje się jakaś walka. Czyli nie jest tak, że to jest pierścień, że to jest przedmiot, który nie ma żadnego wpływu na niego. To nie jest tak, że on nim zawładnie, ale jednocześnie on ma jakieś oddziaływanie. Prawda? Ale uwaga. Ja bym powiedział takie do powiedzenia. Pod warunkiem, że to jest rzeczywiście przedmiot magiczny. Tylko my nie zawsze to wiemy. I może być taka sytuacja, no bo teraz tak, ktoś mówi, ktoś inny powie, nie, no tam obrazki czy te maski, no przecież tam misjonarze mają muzea, tam mają tyle tych masek poprzywożonych, przecież jak to? A ktoś inny powie, no ale tu był jakiś człowiek opętany czy zniewolony, okazało się, że miał jakąś tam maskę, że ona oddziaływała. A jego mam ochotę zapytać, skąd pan wie? Teraz trzeba by było pokazać, że ta praktyka, czy ta maska, czy ten przedmiot ma przełożenie na ludzi. A to nie jest takie proste. Ja przyznaję, że sam w ośrodku mieliśmy jakieś tam, no,
maski nie, ale kilka, mamy parę takich książek czy przedmiotów, które miałem wątpliwości, czy je trzymać i zrobiłem najprostszą rzecz możliwą, znaczy pomodliliśmy się, pokropiliśmy, pobłogosławiliśmy to. To jest teren oddany Panu Bogu. Prawda? I tyle. I tyle. Aczkolwiek mówię, pewne doświadczenie daje mi do myślenia, jak to jest. Natomiast bardzo mówię ostrożnie, żeby wchodzić w takie myślenie, że jakikolwiek, no bo ktoś przychodził i proszę ojca, byłem na zajęciach z jogi, czy ja będę opętany. Albo coś takiego. I wtedy wpadamy w myślenie magiczne. Znaczy, że jest pewien automatyzm. I to myślę, że nie jest, to jest niechrześcijańskie. To jest niechrześcijańskie. Proszę zobaczyć, dlaczego my święcimy przedmioty? Dlaczego mamy różaniec poświęcony, krzyżyk, medalik? Jaki jest sens też? No, czy tylko? A czy to jest przedmiot poświęcony, jak sama nazwa wskazuje? Tak, prawda? Ja jestem też osoba poświęcona, konsekrowana, ale tak naprawdę Święty Paweł mówi o wszystkich, że jesteście święci, czyli poświęceni Panu Bogu. Wszyscy tak naprawdę. Dlatego ja na przykład jak święcę czasami przedmioty, to pytam się osoby dalej, czy Pan jest w stanie łaski uświęcającej. Dlaczego? Właśnie po to, żeby nie było takiej sytuacji, że ja, bo może tak być, że ktoś nie wierzy nawet, ale on myśli, że jak sobie poświęci przedmiot, że to go uchroni przed złem. Tu jest pierwsza sprawa najważniejsza, że jak ja święcę przedmiot, który ma mnie odsyłać do Pana Boga, mam je o nim przypominać i on jest na wyłączność Panu Bogu. Przedmiot konsekrowany to znaczy wyłączony z użytku świeckiego, prawda? Kielich czy ołtarz, na nim nic innego się nie robi. Ale pytanie jest zasadnicze takie, czy ja sam we wnętrzu chcę się Panu Bogu poświęcić? Bo jeśli ja bym się nie chciał sam poświęcić, byłbym w stanie grzechu, nieprzyjaźni, no to dlaczego ja chcę święcić przedmiot? Prawda? To tu może być taka, coś takiego, co gdzieś wkracza w nasze też myślenie, w naszą mentalność, trochę myślenie magiczne, te wszystkie łańcuszki Antoniego i tak dalej. Można tak traktować magicznie na przykład pewne modlitwy. Ja nie chodzę do kościoła, nie praktykuję, żyję w stanie grzechu śmiertelnego, ale jednocześnie myślę, że jak będę coś tam odmawiał, to że to przyniesie owoce. No, Pan Bóg pewnie zapytał, no chłopie, ale co jest w Twoim życiu? Nawróć się najpierw, a potem, nie, no bo tak czasami może być, że takie mamy podejście. Więc natomiast tutaj oprócz tego jest jeszcze kwestia też o tym, to może bardziej dla Państwa jako dla rodziców jest też ważne, że tu jest, znaczy trudne też kwestia symboliki, prawda? Czasami jest tak, że te symbole gdzieś się pojawiają, są jakieś też są takie katalogi z symbolami, jakieś satanistyczne i tak dalej. To też jest niełatwe zagadnienie, ale my trochę nie doceniamy też na przykład gestu symbolicznego. Proszę zobaczyć, że szatan na pustyni, czego się domagał Jezusa? Tylko pokłon. Taki niewinny gest. Tylko się mi pokłonisz, wszystko będzie dobrze. Jezus oczywiście tego nie robi. My nie doceniamy troszeczkę tego, że pewne gesty, które są symboliczne, one mają też bardzo ważne znaczenie dla naszego życia, z Panem Bogiem. Dobrze. Czy rodzice mają jakieś pytania? Nie ma pytań. To albo jest wszystko bardzo dobrze, albo wręcz przeciwnie. Czy Państwo nie mają ochoty coś zapytać z perspektywy też rodzica?
Ja bym powiedziała tak, że chcę zdecydować słowa podobnego mówcy, nie zakonnika, na podobne dane, że za wszystko się płaci. I również za te para medyczne eksperymenty i również na te odchodzenia od wiary gdzieś, bo również na ten odchodzenie. Odnośnie to hasło prowadzą, za wszystko się płaci, bo na tym polega serca nasze czyste sumienie i taka czysta wiara.
No tak, no generalnie pewnie się można zgodzić, tylko jak ja słyszę coś takiego, za wszystko się płaci, to jakby słyszę też w tle taką znowu optykę, mentalność, która trochę mnie straszy. Jakby o to mi też trochę chodzi, że mam wrażenie, że mówiąc troszkę o tej sferze, myślę, może Państwo też mają takie wrażenie, że ja straszę. No nie miałem takiego zamiaru, ale że trochę jest takiego podejścia lękowego. Trzeba się liczyć, to prawda.
To wchodzi, ta nadmierna ciekawość i te eksperymenty.
Myślę, że mamy dużą siłę, jak w takim razie dziecko ustrzec od tego rodzaju zagrożeń, wiedząc, że rozwój tożsamości jego, czy jego osobowości wiąże się z ciekawością świata.
No właśnie. To jest pytanie do Was. No. Czy chyba nie jest możliwe, żeby, no tak jak mama nie chce puszczać tam, nie wiem, boi się dziecka wypuścić, na, żeby się pobawiło samo, czy nastolatka, żeby poszedł na imprezę. No, nie jesteśmy w stanie uchronić drugiego człowieka przed złem, nie? Bo on może wpaść pod samochód, może się tysiąc rzeczy stać. Wydaje mi się, że to, co można, no to w roztropności możemy robić. Zwłaszcza Państwo... Proszę? Znaczy, wydaje mi się, że tu rola... No, ja się nie zajmuję duszpasterstwem rodzin, ani duszpasterstwem dzieci. Natomiast rzeczywiście widzę bardzo poważny problem w takim sensie, że tak jak mówiłem na początku, kultura jest jaka jest. Bez takiego obrażania się, że nastąpiła antychrześcijańska, że są nieustanne ataki na Kościół, ale po prostu ona jest jaka jest, w dużej mierze jest dość specyficzna, alternatywna, często niechrześcijańska. I to z jednej strony jest pytanie o takie mocne zakorzenienie nasze w wierze. W wierze, czyli w żywej relacji z Panem Bogiem, ale też w wiedzy, że my mamy wiedzę na temat naszej wiary, chrześcijaństwa i tak dalej. I że my trochę, nie bojąc się tej kultury, z jednej strony potrafimy to przekazywać bliskim, na przykład dziecku, no bo wiadomo, że no słuchajcie, no tak jak nasi bracia opowiadają, co się w szkole dzieje, ja też trochę uczyłem w szkole, niedługo, no to dzieci w podstawówce nie umieją się przeżegnać, nie wiedzą, co są święta Bożego Narodzenia i tak dalej. To będzie coraz bardziej powszechne. Czyli z jednej strony jest pytanie, jak to przekazywać. Wiadomo, że szkoła tego nie zrobi, katecheza tego zasadniczo nie zrobi, tylko to rodzina przede wszystkim robi. A z drugiej strony to, co mówiliśmy sobie o tej kulturotwórczej roli chrześcijaństwa, naszej wiary, jak nie bać się tylko wychodzić tam, gdzie to jest możliwe i tworzyć kulturę chrześcijańską, przesyconą takimi wartościami. Nie? Proszę zobaczyć, że no właśnie to, co bardzo lubię Tolkiena i Lewisa, to, co oni na przykład zrobili w pewnym czasie, w pewnym okresie, no właśnie to było genialne, że ktoś był genialnym pisarzem, stworzył wielkie dzieło, które oddziałuje.
A to już stało się. Nie daliśmy dobrego świadectwa, nie zapaliśmy o tym, bo po prostu tak się zdarzyło, tak? Że dziecko poszło w tą sektę, właśnie takim złym odnośnym. Pan jest tylko radą dla takiego rodzica.
Ja myślę, że ci, którzy się zajmują sektami, też mówią, że i to jest chyba prawda, że na ile ktoś ma jeszcze żywą więź, relację z bliskimi, to jest szansa, że wyjdzie. Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale jeśli jest relacja żywa z bliskimi, kontakt, no to jest szansa, że coś się będzie zmieniało, bo mamy możliwość wpływu. Tak jak ktoś wpływa negatywnie, można wpływać pozytywnie, prawda? I przede wszystkim myślę, że wiara tu nam przychodzi z pomocą. To znaczy wiara w to, że Pan Bóg w swojej opatrzności każdym się opiekuje, każdy ma anioła stróża. Czyli, że to Pan Bóg robi wszystko, żeby ktoś pozostał z Nim w przyjaźni. To jest, myślę, że niesamowite, jak człowiek sobie to uświadamia. Że jak ja się o kogoś zmagam, kto na przykład, nie wiem, odchodzi od kościoła, czy w coś się wpakował, no to Pan Bóg robi wszystko, żeby na pewno go doprowadzić do opamiętania. Więc wydaje mi się, że to takie środki też ludzkie, ale też takie, no, Boże w postaci, nie wiem, modlitwy, postu, też są, myślę, że nie do przecenienia.
Ludzkie, czyli jakaś terapia?
Terapia, kontakt, rozmowa, dialog. No nie wiem, to panie psycholog są, to ja nie znam magicznej metody rozwiązywania problemów ludzkich lepszej niż taka, która się nazywa dialog. Kontakt. Rodzice nie mają czasu. No tu naprawdę, tu, no może to też jest taki skrajny przykład, bo szkoły są różne, ale na przykład tutaj ta Warszawia, ta prywatna szkoła, no też się troszkę zmieniła, ale wcześniej tam było dużo takich, dużo dzieci, takich różnych właśnie znanych osób, celebrytów, no to co tam słyszałem, to straszne. A przede wszystkim to były dzieci, które często były właśnie w rozbitych rodzinach, po jakichś rozwodach i tak dalej. Wiadomo, że to też robi swoje. Dla których rodzice nie mieli czasu, nie? Bardzo takie głodne, emocjonalne też, nie? Więc... No ale jak rozmawiam na przykład z kimś, załóżmy, taką mam jedną rozmowę na myśli, gdzieś tam rozmawiałem w innym mieście akurat. No i ktoś rzeczywiście, no mąż rodziny nie miał przez długi czas pracy, prawie rok czasu, nie? Potem znajduje pracę, ale taką, że pracuje po ileś tam godzin od poniedziałku do piątku. W weekendy ma studia podyplomowe. Tak on przychodzi z pracy, a wstaje jak kameduli, czyli tam czwarta coś, żeby dojechać pod ten, wraca późnym tym, zje. On ma takie na przykład objawy, że się tam zaczyna niepokoić, że na przykład go potwornie boli głowa. I to ciekawe, że w niedzielę często. Niesamowity ból głowy, że żadne środki nie pomagają. Myślę, że to jest właśnie to. Jedność. Elementów sprawia, że no właśnie, że to gdzieś, prawda, na poziomie ciała coś się dzieje, że napięcie i tak dalej. No i wtedy no to jest ślepa uliczka, no to są też dylematy ludzi, rodzin, małżeństw. Ale cena czasami jest no po prostu okrutna. A z drugiej strony rozumiem też tych ludzi, którzy, no przecież wielu takich jest, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, czasami nie mają pracy. No tak jak ta osoba, jeśli rok czasu nie miał pracy, dwójka małych dzieci, no to jest, no człowiek jest też pod ścianą, nie? Więc... Proszę.
Thank you.
się muzyka, bo jednocześnie ona jest związana w formie się z treścią, prawda? Z jakimś przekazem, to na przykład może być antychrześcijański, wręcz bliźniańczy, jak w przypadku tego przemocą, prawda? I to nie jest wyznaczenie, czy ty wiesz, czy słuchasz, nie wiem, znasz teksty i tak dalej, bo wydaje mi się, że to no, tego tak trzeba spróbować. A jednocześnie też, no, żebyśmy nie byli takimi, którzy właśnie będą od razu tutaj palić książki jakieś tam na stosie i...
Ale często też wśród młodzieży jest taki argument, o inni to czytali, albo może nic się z nimi nie dzieje, przesadzać.
Tak, no właśnie o to chodzi, że jak to mówię, się dalej wyczyną. Ja uważam akurat, że Harry Potter nie jest dobrą książką. No, prawda, nie, no, trochę tak mi głupio mówić, bo jej nie czytałem całej, tylko pewne części i pewne filmy oglądałem. No ale dobrze, wiadomo, że dziecko, jeśli wszyscy to czytają, czy coś oglądają, nie można mu tego raczej zabronić, tak mi się wydaje. No to powiedzieć, to sobie przeczytaj, ja też może przeczytam, porozmawiamy sobie o tym. Nie? Wydaje mi się, to znowu kwestia mądrego towarzyszenia, kontaktu. No bo inaczej, my nie jesteśmy w stanie się zamknąć w getcie, tylko raczej musimy mieć zbroję, która sprawia, że my jak idziemy, wychodzimy, że te rozżarzone, tak jak mówi ten, no to jest zakończenie listu do Efezjan, ten fragment o walce duchowej, nie wiem, czy Państwo znają, no to jest, wszyscy znają. Dzięki której tej zbroje, dzięki której zgasicie tam rozżarzone pociski złego, weźcie wiarę jako tarczę i tak dalej, prawda? To jest jakby... A jednocześnie czasami no, jest tak, że w coś się pakujemy, co pozornie wygląda jako dobre, ale okazuje się, że wcale dobre nie jest. Prawda? I dlatego wydaje mi się, że no, warto czytać, słuchać, wymieniać się doświadczeniami, ale też mieć ten jakiś taki no, też rozum roztropny, żeby no, naprawdę chrześcijanie pierwszych pokoleń, przecież oni byli w świecie pogańskim. I oni jasno widzieli, co jest sprzeczne z wiarą, ale jednocześnie no, gdzieś tą cały świat, tą kulturę wychodzili do niej, przemieniali to, co było dobre. Prawda? Chrześcijaństwo potrzebowało filozofii greckiej w jakiś sposób, żeby pewne mogły się uformować dogmaty. Jak powiedzieć, że Bóg jest jeden w trzech osobach? No my to już wiemy, no bo wyznajemy wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, założenia i stworzenia. To są całe wieki tego, że były potrzebne pojęcia. Na przykład było potrzebne pojęcie właśnie greckie, uzina, czy tam jakieś inne, żeby to potem powiedzieć, to, wyrazić to, co, w co tak naprawdę wierzymy. I to było w języku no, filozofii pogańskiej, jak to tak można powiedzieć. Więc... No dobrze. To powolutku chyba, prawda, bo żeśmy tak się nie wiem, to znaczy, no, mam nadzieję, że nie zaszkodziłem, że coś by Państwa, chociaż taki by spełniony był cel spotkania, jeśli by to troszeczkę Państwa zachęciło do jakiegoś szukania, czy takiej refleksji. Tyle. Bardzo dziękuję. Takich wiernych słuchaczy i też takich, którzy wchodzą w kontakt i rozmawiają.